Dzień dobry, czas teraz na propozycję studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Zapraszam do wysłuchania mojego reportażu Doroty Boniecki-Górny pod tytułem Wszystko było cudem, w którym przedstawiam pierwsze 28 lat z życia mojego ojca, Tadeusza Fredro Bonieckiego, które, jak mówi, stanowią fundament wszystkiego, co wydarzyło się w następnych latach, a ma ich za sobą już 80.
Nie łudźmy się ani chwili, że potrafimy przerobić i przekonać prowodyrów starej Polski i starego życia. Całe pokolenie ich przodków żyło tak samo z cudzej pracy i cudzego potu. Z niewoli człowieka pracy. Ludzie tej kategorii nie mogą w nowej Polsce liczyć na żadne względy. W 1945 roku, 6 grudnia, na zjeździe Polskiej Partii Robotniczej, Gomułka krzyczał, bo Gomułka nie mówił, tylko na tych wiecach krzyczał. Więc takie szło przesłanie, że miejsca dla nas w tej nowej Polsce nie ma. Zamknę drzwi, bo to rozmawiamy u mnie w pokoju, który świetnie znasz, ale dla mnie jest w zasadzie szalenie ważnym miejscem pozwalającym każdy dzień rozpoczynać od nowa. Są tu zebrane ślady, dokumenty, zdjęcia, książki, które budowały moją przeszłość i poprzez budowanie mojej przeszłości budują moją teraźniejszość. To zdjęcie takie
ze Świdna.
Wzruszające, ze Świdna. Tu jeszcze beztrosko tak wygląda, bo na stole ja leżący mały berbeć, czyli jakieś parę miesięcy miałem, a obok moje rodzeństwo. Stanisław, Krystyna, Adam i Maria, Maryla. Drzewo rodowe, które tutaj jest. Rodzina zaczynała się od Świętosława z Nagórnej Bończy w 1408 roku. Data jego urodzin. Cała ta dokumentacja została stworzona przez mojego pradziadka, Adama Fredro Bonieckiego, heraldyka, historyka, autor herbarza, natomiast również autor kroniki naszej rodziny, wydaną w Warszawie w drukarni Józefa Bergera w 1875 roku. Jest tutaj adnotacja zgody rosyjskiej cenzury, no bo to jest pod zaborem rosyjskim wydane.
Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska.
Był to też bardzo szczególny czas i wyjątkowy, te 80 lat, bo jestem pierwszym pokoleniem od wielu pokoleń wcześniejszych, które nie doświadczyło w czasie swojego życia działań wojennych. Znaczy na mnie skutki wojny bardzo silnie oddziałały. To piętno obecne do dzisiejszego dnia, mimo 80 lat życia, w przeciwieństwie do pokolenia moich rodziców, którzy rozpoczynali życie pod zaborami, gdzie Polski na mapach nie było. Potem było doświadczenie I wojny światowej. Dla rodziny mojego ojca, mojego dziadka, który gospodarował na Podolu, miał tam ogromny majątek, to pierwsza wojna, ale zaraz potem rewolucja bolszewicka. Pałac został zmieciony, zrównany z ziemią. Jak tam ludność miejscowa opowiadała, potem biblioteka z tymi zbiorami, rękopisami płonęła ponad tydzień. To wszystko zdewastowane, znaczy takie straszne barbarzyństwo. Coś, co mogłoby dalej zabrać, proszę bardzo, ale mogłoby dalej ludziom służyć. To po prostu zostało zdewastowane, zniszczone. No potem rok 20, wojna z bolszewikami i potem druga wojna światowa, no, która na mnie położyła się swoim cieniem. Rodzice mieszkali w takim dworze w Potworowie, bardzo ładny dwór w Radomskim. Gdy wybuchła wojna, do Potworowa wkroczyli Niemcy i w którymś momencie stwierdzili, że ten dwór zabierają, bo chcą tam zrobić takie miejsce odpoczynku dla Luftwaffe, z tym, że nie wyrzucili z dnia na dzień. Było w domu rodziny kilkadziesiąt osób, bo uciekinierzy z Warszawy, z różnych stron, krewni i różni biedni ludzie, którzy nie mieli gdzie się podziać z dziećmi, schronienie znaleźli w Potworowie, no i potem wszyscy musieli przejechać do Świdna. No wtedy w 1944 roku gestapo zabrało mojego ojca z pałacu i po przesłuchaniach, torturach w Alei Szucha w Warszawie i w więzieniu na Pawiaku rozstrzelany na Woli w zbiorowej egzekucji. Mama była w Alei Szucha, tam upominając się, tam przez jakieś znajomości załatwione były dojście do jakiegoś tam wyższego funkcjonariusza. On zapewniał mamę, że na pewno jest żywy i że na pewno będzie puszczony do domu. I jak wyszła z Alei Szucha na ulicy, zobaczyła obwieszczenia 14 stycznia, czy już w dzień po egzekucji, i znalazła to nazwisko, że całe to spotkanie było jedną wielką nieprawdą i że został rozstrzelany.
Świat także, mi się zawalił, można także powiedzieć.
To jest dla mnie zupełnie nie do pojęcia, jak tego typu barbarzyństwa, które spadły, dramat, który na mamę spadł, jak mogła sobie z tym 36-letnia, stosunkowo młoda dziewczyna, musiała temu wszystkiemu podołać. W międzyczasie, gdy Czerwona Armia ruszyła na teren Świdna, tam miejscowa ludność bardzo pozytywnie o mamie mojej się wyrażała, że okazuje troskę, opiekę nad wszystkimi ludźmi, no, że, i też, że dopiero co zamordowany został mąż dziedziczki, dziedzic przez Niemców. I wtedy dowódca sowieckiego oddziału, który przyszedł, zaproponował mamie, że, żeby wybrała sobie spośród jeńców, których prowadzą 10, i oni ich rozstrzelają na dziedzińcu, żeby w odwecie za śmierć ojca. No więc to mama zdecydowanie odmówiła i powiedziała, że dosyć tego zabijania. Więc tu oni sobie użyli także w czasie już bankietowania potem, po prostu strzelali do portretów. I babcia Stadnicka, która wisi tutaj nad nami, ma dziurę w głowie, to właśnie jest ślad po obecności wyzwoleńczej Armii Czerwonej w majątku. No a potem już, tak jak to zarządzono, władza ludowa, wyrzucenie z majątku.
Fragment manifestu lipcowego z Archiwum Polskiego Radia.
Aby przyspieszyć odbudowę kraju i zaspokoić odwieczny pęd chłopstwa polskiego do ziemi, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego przystąpi natychmiast do urzeczywistnienia na terenach wyzwolonych szerokiej reformy rolnej.
Co na wóz jeden się mogło zmieścić, jak ze Świdna wyrzucali mamę, to po prostu tam babunia, mama mojej mamy po prostu na tym wozie była. Ja byłem jako mały dzieciak. Tam jeszcze jakieś inne dzieci, jakieś tam podstawowe, najważniejsze rzeczy. Mam taki dokument z 23 marca z 1945 roku, gdzie mama musiała zwrócić się do obywatela prezesa Rady Narodowej z podaniem: po otrzymaniu zarządzenia usunięcia się z majątku przeprowadziłam się 17 lutego do Mogielnicy, gdzie wynajęłam
pokój z kuchnią. Obecnie wyszło zarządzenie, że byli właściciele majątków mają się usunąć z terenu powiatu, w którym mieli posiadłość. Mąż mój został w zeszłym roku rozstrzelany przez Niemców i pozostałam sama z pięciorgiem małych dzieci i matką w starszym wieku. Termin wyznaczony na przeprowadzkę jest tak krótki, że w żaden sposób nie będę w stanie wynaleźć w innym powiecie mieszkania i przeprowadzić się wraz z dziećmi przy obecnej złej komunikacji. Zważywszy wyżej wymienione trudności oraz to, iż mój mąż zginął z rąk wroga, uprzejmie proszę pana prezesa o sprolongowanie mi terminu wyprowadzki do dnia 1 maja bieżącego roku.
I przewodniczący burmistrz miasta Mogilnicy wydał pozytywną opinię, że może pan dziedziczka jeszcze 2 miesiące w tej jednej izbie mieszkać. Ci ludzie, którzy przyglądali się w Świdniach, dziedziczka była wyrzucana, no potem część z nich rozgrabiło wszystko, co się dało rozgrabić w pałacu, no łącznie z podłogą, kafelkami i tak dalej, zupełnie rujnując ten pałac. Nie aż tak, jak w Kuźmińcach bolszewicy. W 60-tych latach, już jako student, pojechałem tam do Świdna, żeby zobaczyć miejsce dzieciństwa w pałacu. Tam na dole jakieś magazyny były, a na pierwszym piętrze, w pokoju dziecinnym chyba dawniej, była knajpa. Do tej knajpy wszedłem, kawę poprosiłem, taką zalewaną w szklance. Rozmawiali jacyś ludzie obok i podszedł do mnie, taki w średnim wieku pan, mówiąc, że rozpoznaje mnie. Znaczy nie mnie rozpoznaje jako Tadeusza, ale po rysach twarzy rozpoznaje ojca mojego, więc wie, kim jestem. I z ogromną atencją opowiadał o tym, jak ten pałac wyglądał, jak park wyglądał, a park był w Świdnie piękny rzeczywiście i zadbany. I mówiąc, mimo że no, z reformy rolnej dostali tam nadziały ziemi, więc teoretycznie cała ta reforma, cała ta zmiana ustroju im miała służyć. Ale powiedział, że na kolanach by powitali panią dziedziczkę, gdyby wróciła. I tutaj, jak proroctwo, brzmiało dla mnie słowa z Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. Hrabia Henryk do Pankracego powiedział, co wydaje mi się bardzo ważne, wyjaśniające jakby sytuację społeczną, którą na własnej skórze doświadczałem. Hrabia Henryk mówi, ja także znam świat twój i ciebie. Patrzałem wśród cieniów nocy na pląsy motłochu, po karkach którego wspinasz się do góry. Widziałem wszystkie stare zbrodnie świata, ubrane w szaty świeże, nowym kołujące tańcem. Ale ich koniec ten sam, co przed tysiącami lat. Rozpusta, złoto i krew. I tak to Krasiński w 1835 roku takie proroctwo przewidywał. Podobnie potem w Biesach tę sytuację socjalizmu czy komunizmu, jak to potem nazywano, równości społecznej i sprawiedliwości, przewidział Dostojewski. I 1/10 z tych biednych, załapując się do władzy, poprawia swój byt. Rzeczywiście no, zmienia swój status społeczny. Natomiast pozostałe 90% społeczeństwa w tej nędzy, w której było, pozostaje. A bunt z października 1956 roku podnieśli robotnicy. Marzec to był bunt inteligencji, ale grudzień 1970 roku to już był znowu bunt robotników, którym miało się bardzo dobrze dziać w PRL-u. A oni podnieśli bunt i zapłacili życiem, protestując przeciwko komunistycznej władzy. Podobnie czerwiec 76 roku, wreszcie sierpień 80 roku, no i grudzień 81 roku, stan wojenny i konsekwencje tego. Więc mówię, te bunty były podnoszone przez robotników, którym miało być bardzo dobrze w nowym systemie, a oni protestowali. Ojca nie pamiętam, no znam ze zdjęcia, ale wizerunek ojca to był wizerunek z walizka gruzów na płocki szpital, a vis-a-vis Górczewska i tam na takim gruzowisku, wzgórku takim, dwa krzyże. Jeden krzyż przypominający z 23 grudnia, gdzie rozstrzelano 57 Polaków i drugi z 13 stycznia 1944 roku, gdzie rozstrzelano, tutaj na tablicy napisane było 300 Polaków. I w tym wszystkim wizerunek mamy jako wróg ludu, pozbawiony wszystkiego i z pracy fizycznej, no bo żadnej innej no, nie znalazłaby jako wróg ludu, utrzymać pięcioro dzieci. W całej tej Gehennie nadzwyczajne, że nie widziałem nigdy narzekającej mamy, użalającej się na ten los. Nie wspominaliśmy przeszłości, nie wspominało się przeszłości, żeby nie rozdrapywać ran. Stąd ta wiedza moja, dopiero potem ją jakoś uzupełniałem sobie. I bezpowrotnie część tej wiedzy zginęła. Ale tu pokazywał się ten heroizm i to, że nie majątek stanowi o wartości człowieka.
Co, pojedziemy na Wolę? Pokażesz mi, gdzie jest to miejsce, no, tak?
Trzymaj się po znicz.
Masz znicz, ja mam, tak?
Teraz to zupełnie inaczej wygląda, nie mówiąc o tym, że jest jeszcze lato, więc jest i zielono. Pewnym potwierdzeniem, że tutaj tata był rozstrzelany, to jest relacja ciotki mojej, która pracowała w tym szpitalu na Woli i widziała tę egzekucję. I ci na rozstrzelanie mieli torby papierowe na głowę włożone, żeby ich nie poznać, a ciotka mówi, że jeden właśnie wyróżniający się wzrostem, wysoki, tą torbę zdjął, zrzucił z głowy i to rozpoznała, że to był mój ojciec. Tutaj teraz jest bar azjatycki, bar orientalny, pizzernia, taki nowy pawilon oczywiście. Akurat w tym miejscu chyba była ta kupa gruzów, gdzie zziębnięci wchodziliśmy, a dojeżdżaliśmy Mokotowa tramwajem. Znaczy strasznie zimno zawsze było. Nie komentowaliśmy, wchodziliśmy, zapaliliśmy znicz.
Wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył.
Nędza jest potwornie upokarzająca i to rzeczywiście dało mi się we znaki, gdzie nie, jako dzieciak nie potrafiłem mieć dystansu. Dowodem takiego upokorzenia było to jeszcze w podstawowej szkole. Ostatki były i ukradłem koleżance z tornistra paczkę ptiberów i przyniosłem do domu, no bo ostatki, żeby coś słodkiego było. Mamę to dość zmartwiło. Oczywiście zobowiązała mnie, żebym Następnego dnia to do szkoły odniósł i przeprosił tą koleżankę, że zabrałem te. Mama zresztą upiekła faworki, ale to jest jakby ten odruch pokazujący, do czego jakby upokorzenia nędzy. I to jest bardzo złe doświadczenie, bardzo złe.
Wychowywałeś się bez ojca. Syn potrzebuje jednak ten wzór męskości. Kto był takim twoim wzorem? Miałeś kogoś takiego?
U mnie takim oparciem okazały się, i to wydaje mi się jest rzecz wspólna w moim pokoleniu, takie oparcie znajdowałem w książkach. I w związku z tym wychodzenie z dzieciństwa w młodość było dość powichrowane, bo jednak było kształtowane nie rzeczywistością rzeczywistą, a ucieczką od rzeczywistej rzeczywistości w świat literatury, świat książek. Za młodszego jeszcze dzieciństwa, gdzie tych poważnych książek nie czytałem, w szkole podstawowej, odskocznią od rzeczywistego świata była gawęda. I można było w tym zespole znaleźć odizolowanie od całego zewnętrznego świata, co może nie jest najlepsze, ale dla mnie wtedy to było bardzo ważne, bo nie potrafiąc znaleźć miejsca w rzeczywistości, w realnym świecie, żyłem z wiekiem coraz więcej czytając w świecie fikcji literackiej, bo dość dużo czytałem, i w świecie tej fikcji, tego teatru, koloru i dźwięku, bo to z kukiełek potem przeszły takie formy plastyczne, które animowaliśmy do muzyki poważnej. Ważny to był element tej mojej biografii dorastania, dzieciństwa. Epizod w gawędzie na pewno nie ukształtował mojego życia, nie zmienił mojego charakteru, natomiast był na tyle ważny, że już potem, idąc już zupełnie innymi własnymi drogami, do końca życia Andrzeja Kierudalskiego kontakt z nim utrzymywałem i na każde wezwanie, gdy cokolwiek jakoś tam gawędzie można było pomóc, to pomagałem. Zresztą potem pracując w Polskim Radiu zadbałem, że Polskie Radio wydało album kilkupłytowy wszystkich nagrań, piosenek gawędy. Rejtana pomocny był na pewno, żebym odnalazł sobie jakieś miejsce, nauczyciel polskiego Ireneusz Gugulski, ogromnej kultury człowiek i umiejętności jakby zarażania tym, co jest dobre i tym, co jest piękne swoich uczniów, więc taki nauczyciel z powołania, pedagog. Koniec liceum, do matury trzeba było złożyć metrykę, a metrykę miałem w domu tylko kościelną. I w metryce stało Tadeusz Jan Chrzciciel, Fredro Boniecki, syn szambelana papieskiego i hrabianki z domu Łoś. No to mimo, że to był 63 rok, więc już nie czas 40 czy 50 tego wilczego bolszewizmu w Polsce, ale jednak to nie było najlepsza rekomendacja, a zwłaszcza, że w szkole funkcjonowałem cały czas jako Tadeusz Boniecki, bez tych wszystkich dodatków. Więc była z tego mała awantura jakaś, ale skończyło się, że na maturze było pełne nazwisko Tadeusz Jan Fredro Boniecki. Spotkałem życzliwych ludzi, którzy pomagali mi dalej przedzierać się przez to życie. I stąd naturalny wybór był, jeśli nie teatr, to co jest tworzywym teatru. I stąd wybór polonistyki.
Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.
3 marca w mieszkaniu Jacka Kuronia zbiera się kilkunastu studentów. Przygotowują rezolucję domagającą się przywrócenia w prawach studenta Adama Michnika i Henryka Schleifera z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy za udział w demonstracji po ostatnim przedstawieniu Dziadów relegowani zostali z uczelni.
Studia dobiegały końca, rok 68, podpisując te wszystkie petycje do władz. Wiec, który się odbył na dziedzińcu przed biblioteką uniwersytecką. I w zasadzie rozchodziliśmy się. Petycję miał się zanieść do rektora, żądając jakiegoś spotkania i wyjaśnienia. Ale wtedy od strony oboźnej, czyli od strony budynku polonistyki, czy tam z tyłu uniwersytetu, wkroczyły tak zwane wycieczki, bo autokary przywiozły z napisem wycieczka aktyw robotniczy. To było zupełnie jak w teatrze, takie jednakowo niemalże ubrani w płaszczach, szarych kapeluszach, z teczkami i wchodząc na dziedziniec uniwersytetu, z tych teczek wyjmowali pałki. I tymi pałkami już przepędzali stojących wokół i wśród tego aktywu, no takie dramatyczne spotkanie miałem z bardzo cenionym przeze mnie chłopakiem, moim zastępowym. On był na ostatnim roku medycyny. Było to dramatyczne spotkanie, jak zamachnął się przy mnie tą pałką, powstrzymał się.
Z Archiwum Polskiego Radia.
My, studenci zebrani w dniu 11 marca 1968 roku w sali Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, poruszeni i wstrząśnięci wydarzeniami, które ostatnio miały miejsce na terenie uczelni warszawskich, protestujemy przeciwko ingerencji władz bezpieczeństwa w życie akademickie, przeciwko brutalnym akcjom podjętym wobec studentów przez umundurowaną milicję.
11 w poniedziałek przyszedłem też zobaczyć, co się dzieje i znalazłem się przed Placem Zwycięstwa między Brystolem a kościołem wizytek. Miałem bardzo wyzywające ubranie takie, no bezczelne, angielskiego dżentelmena, czy Sherlocka Holmesa, bo w takim stylu angielskim, z takiej bordowo-brązowej tkaniny, spodnie, marynarka, kamizelka, w krawacie też byłem elegancko, uszył mi znajomy taki z kościoła, świętego Michała. Wszystko było prezentem niż usługą płatną. A w dodatku jeszcze długie włosy miałem, czarną brodę, już nie siwą, a czarną brodę. Więc, a ponieważ te awantury 68 roku były awanturami, i to było takie najobrzydliwsze w tym wszystkim, to były takie awantury antysemickie. Po doświadczeniu II wojny światowej w Warszawie, gdzie getto, powstanie w getcie warszawskim, gdzie to wszystko zbrukane krwią było. Cała awantura ta antysemicka, to było obrzydliwe. No ale w wyglądzie sprawiała wrażenie jak nic angielskiego Żyda. Byłem aresztowany z zarzutem, że w milicję rzucałem kamieniami, no co dość absurdalne akurat dla mnie, ale z takim oskarżeniem znalazłem się w areszcie, najpierw w Pałacu Mostowskim przesłuchanie, dość długie, gdzie już jak dochodzono już tam do matki mojej mamy, jeszcze jej mamy, szukano śladów żydowskich, więc powiedziałem, żeby już się nie wysilał ta przesłuchująca, od razu niech pisze po prostu, że jestem Żydem, a pochodzi moja rodzina od Jezusa Chrystusa i matki z Nazaretu, Maryi, więc i Józefa. No to nie zbudziło to ich entuzjazmu. Przewieźli mnie do dołka, takie, chyba na Żoliborzu, bo to zamkniętą taką suką. Dzień jeszcze przesiedziałem i wieczorem później przewieźli do centrum, do Śródmieścia, tam w budynku Śródmiejskiej Rady Narodowej odbywały się w przyspieszonym trybie kolegia. Tam dość długo, do późna wieczora czekałem, chyba do pierwszej w nocy, a o pierwszej w nocy już oni stwierdzili, że im się już nie chce przesłuchiwać i że dostanę wezwanie do sądu i wypuścili mnie. Gdy wróciłem po odsiadce na uniwersytet, profesor Eugeniusz Sawrymowicz wezwał, żeby zawiadomił mnie, że koniecznie muszę do niego się zgłosić i powiedział, że no, czasu jest niewiele, nie wiadomo, co będzie za parę tygodni, jakie będą decyzje. Skoro był pan aresztowany, sprawy sądowej jeszcze nie było. Na sprawę sądową czekałem, więc trzeba jak najszybciej po prostu ten dyplom zdobyć. Jako temat pracy magisterskiej wybrałem Nieboską Komedię, no tą, w której znajdowałem proroctwo dotyczące zagładę mojej klasy, mojego środowiska. Jak mu jeszcze powiedziałem, że ja chcę zestawić Nieboską Komedię z współczesnym dramatem Artura Millera Po upadku, no to duże miał wątpliwości, że to wszystko razem jakoś będzie się trzymało sensu i ładu. Więc trzeba uprościć temat pracy magisterskiej, sprowadzić to tylko do wątku rodzinnego. Egzamin się odbył i najwyższą notą, ze stopniem bardzo dobry, praca została oceniona i jeszcze dostałem nagrodę rektora. Po jakimś czasie profesor Samrymowicz, z którym kontakt jeszcze miałem, kończąc studia, polecił mnie wydawnictwu szkolnemu. Profesor był autorem podręczników dotyczącego romantyzmu. I polecił mnie temu wydawnictwu, że jestem człowiekiem, który zna się na teatrze i w współczesnych środkach przekazu. A uznano, że maturzysta powinien mieć podstawową wiedzę i umiejętność korzystania z teatru, filmu i telewizji. I do tej pracy zacząłem się przymierzać. Już najwyższy czas, żebym zaczął się sam utrzymywać, bo to była taka paradoksalna sytuacja w którymś momencie, że mama pracowała, dwie siostry już pracowały, Adam, najstarszy brat, był, no już był księdzem, ale dopiero na początku drogi swojej księżowskiej i w tygodniku już wtedy pracował, też powszechnie współpracował z tygodnikiem, a mój brat starszy, Stanisław, i ja studiowaliśmy, więc na życie pracowały kobiety, więc nie było to najidealniejsza sytuacja, ale to w ramach wzajemnej solidarności taka sytuacja była przez jakiś czas i nikt na nikogo nie narzekał. Pierwsze próby w dziennikarstwie. Był temat, który mógł zapewnić mi jakieś powodzenie na starcie. Dość dużo w tym czasie pisano o jakichś awanturach, które działy się w restauracjach, w knajpach. Kelnerzy biją takie duże tytuły, jakieś przekręte awantury w gastronomii. I pomyślałem sobie, że można by było spróbować spenetrować ten temat i korzystając z okazji, że kuzyn mój, który nigdzie indziej pracy specjalnie nie mógłby znaleźć, bo po wojnie został od razu jakoś wezwany do wojska. Dla tego środowiska ziemiańsko-arystokratycznego skierowany został do pracy w kopalni. Po tej pracy w kopalni w 1969 roku wziął w agencję restaurację Klub Aktora Spatif. Więc to zamknięte środowisko i tam zatrudnił mnie jako barmana. Kończąc studia miałem no, już bujną czarną brodę, długie włosy. Musiałem tą brodę zgolić, długie włosy ściąć. Krawiec na jego zamówienie tego ajenta uszył mi taki srebrny fraczek tak, dla elegancji takiej stosownej dla barmana. Słowem zmieniłem wygląd, zmieniłem kostium. Także po części w dalszym ciągu była to rola teatralna, w środowisku teatralnym, bo w Spatifie. Sprawą, która jakby w tym zawodowym nurcie dziennikarskim była dla mnie najważniejsza, to dał mi to znakomity kucharz, który już wcześniej z tym ajentem pracował i w nocy po skończonej pracy zabierał mnie w objazd po innych lokalach, gdzie on jako znający to środowisko był przyjmowany jako swój. I byłem dopuszczany do rozmów takich bardzo wewnętrznych, jak oni funkcjonują, jak ich interesy się kręcą. I stąd poznałem prawdę, że nieważną, co stało się przyczyną takiej strasznego upadku i zniszczenia gastronomii polskiej, bo przed wojną gastronomia polska cieszyła się bardzo wysoką renomą i po wojnie jeszcze ta opinia była utrzymywana. Natomiast po śmierci Stalina i u nas to odbiło się likwidacją Urzędu Bezpieczeństwa. No, nie była to likwidacja, tylko po prostu zmiana szyldu. Nie Urząd Bezpieczeństwa, a zmieniło się na Służbę Bezpieczeństwa. Ale w każdym razie należało wymienić kadrę i zdjąć takich średniego szczebla oficerów, którzy mieli zakrwawione ręce, żeby im zapewnić bezpieczeństwo, bo tutaj zapowiadały się poważne rozliczenia tych wszystkich zbrodni. W rezultacie do tych prawdziwych rozliczeń nigdy nie doszło. Wpuszczono ich do gastronomii. Dalej byli użyteczni jako osoby rozpracowujące środowiska, które przychodziły do knajp. Natomiast no, na prowadzeniu gastronomii w ogóle się nie znali. Ważne dla nich było tylko, żeby odpowiednio wzbogacić się. I tak interes się kręcił, że ta gastronomia po prostu na mordę upadała. Znaczy, że już strach do restauracji było wejść, bo to byłoby to bardzo interesujące, żeby to wszystko opisać. Natomiast żeby to opisać i zdokumentować, to no, nie wystarczyła rozmowa i powołanie się na rozmowę, ale jednak no, pełna dokumentacja pochodzenia tych wszystkich, którzy tam do gastronomii trafili. No, ponieważ to już jest służba bezpieczeństwa, no więc do tych dokumentów ani dotrzeć, ani opublikować tego wszystkiego bym nie mógł. Więc cały zamysł, pomysł sukcesu dziennikarskiego i stanięcia na nogi jako ten wybitny reportażysta wcieleniowy, no to spaliło na panewce, ale specjalnie tym się nie martwiłem, żeby zadośćuczynić potrzebie pisarskiej, to jakieś zupełnie nieistotne, bieżącą polemikę wydałem się publikując o tym, że byłem barmanem w Tygodniku Powszechnym, jak już zakończyłem pracę jako barman. Niezależnie od porażki z tym pomysłem dziennikarskim, to był to czas nadzwyczaj owocny i w zasadzie ta praca w knajpie narzuciła rytm całemu mojemu dalszemu życiu, bo właśnie tam w knajpie spotkałem moją najpiękniejszą, najwspanialszą, która tam trafiła też na zasadzie tam jakichś okoliczności życiowych, właśnie jako kelnerka, zupełnie nieprzystosowana do pracy jako kelnerka, ale umiała się i do tego przystosować i wypełniała te wszystkie tam obowiązki, tacę nosiła, ale ta najpiękniejsza jakoś uznała, że jestem interesującym, ciekawym człowiekiem, zaakceptowała mnie taki, jaki jestem, nie stawiała jakichś nadzwyczajnych wymagań, wobec mnie bym był inny, zmienił się, dopasował się do niej i ja zaakceptowałem ją, zachwycony jej urodą i sposobem funkcjonowania i przejęliśmy na siebie, za siebie wzajem współodpowiedzialność. I od tego momentu już, w zasadzie od 71 roku, gdy zaczęliśmy się spotykać po pracy po 12 w nocy, o 1, 2, rozpoczynaliśmy nasze prywatne życie, no ta praca w knajpie otworzyła przede mną zupełnie nowe drogi na dalsze życie i to dalsze życie trwa od tamtego czasu, od tego 71 roku, trwa do dziś i wydaje mi się z obopólnym zadowoleniem tak mojej najpiękniejszej, jak i mojej satysfakcji i frajdy, że udało mi się z taką osobą związać. Uznasz to za przewrotność, ale wydaje mi się, że ta historia 28 lat, pierwszych 28 lat mojego życia, to jest ta historia, na której dopiero i z której dopiero potem rodziło się wszystko, co było później, a co było później, no było tego bardzo dużo. Ale te 28 lat zbudowało mnie takiego, jakiego poznałaś w 75 roku, gdy przyszłaś na świat. Kiedy w 72 roku, kiedy twoja siostra przyszła na świat, widziała mnie, czy takiego, jakiego dziś mnie widzisz. A to, co dalej się działo, przez uwarunkowanie te doświadczenia, które zdobyłem w czasie tych nieprzyjaznych, wydawało się strasznie trudnych czasów, nieprzyjaznych, bo no, tak jak Gomułka zapowiedział, miejsca dla ludzi mojego środowiska nie było w PRL-u. A okazało się, że znalazło się. Z jednej strony heroizm mamy, rodzeństwa mamy, tych osób pozbawionych przez PRL z całego majątku, z wszystkiego, ale nie pozbawionych godności i swojego honoru, takich ludzi było bardzo dużo. I to nie tylko w środowisku ziemiańskim. Takich uczciwych ludzi, życzliwych spotkałem w swoim życiu bardzo wielu. To zdanie powiedziane przez Alberta Einsteina. Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby. Albo tak, jakby nic nie było cudem, albo tak, jakby cudem było wszystko. I patrząc na moje życie z tej perspektywy 80 lat, ale nawet z perspektywy tej opowiedzianej dzisiaj 28 lat, o których opowiedziałem, to muszę zdecydowanie powiedzieć, że w tym moim życiu wszystko było cudem.
Był to reportaż Doroty Bonieckiej-Górny pod tytułem Wszystko było cudem. Bohaterem reportażu był Tadeusz Fredro-Boniecki.